Christian Horner mimo wygranej w weekend wskazuje na Ferrari i mówi: śpiący gigant się obudził. Obudziła się również królowa sportów motorowych, królowa, która wygląda coraz piękniej, a to dopiero początek tego sezonu. O tym wszystkim porozmawiałem sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 1 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Na początek dwie sprawy. Po pierwsze, żadnych żartów dzisiaj nie będzie, bo jak napisał jeden z widzów, największym żartem jest to, że od wyścigu nie powstał żaden materiał. Rzeczywiście, nie było mnie trochę, ale w życiu każdego prawdziwego mężczyzny przychodzi taki moment, że trzeba wziąć do ręki wałek malarski, wiertarkę i po prostu zrobić remont. Tyle prywaty, a teraz wróćmy do tych niesamowitych wydarzeń niedzielnego popołudnia. Wielokrotnie używałem stwierdzenia, że żeby w świecie nauki eksperyment został uznany za udany, trzeba go powtórzyć. Kierowcy są zgodni, nowe przepisy działają. Ten eksperyment związany z rewolucją techniczną po prostu się udał. Co ważniejsze, to nie są tylko odczucia samych kierowców, bo potwierdzenie otrzymaliśmy również w postaci niezwykłej rywalizacji Leclerca z Verstappenem. Takiego ścigania chcieliśmy, takie ściganie nam obiecano i takie ściganie mamy. Jeszcze kilka miesięcy taka rywalizacja jak niedzielna między Verstappenem a Leclerciem zakończyłaby się na dystansie kilku okrążeń. Scenariusze były wtedy dwa. Ten, który atakował, byłby w stanie wyprzedzić rywala i odjechać, bo do ataku potrzebna była delta, różnica tempa sekundy, półtorej, więc po prostu bezpiecznie można było odjechać w takim normalnym wyścigu bez dodatkowych wydarzeń. Drugi scenariusz, ten, który był z tyłu, mimo tej różnicy, nie byłby w stanie wykonać skutecznego manewru. Temperatura opon, temperatura układu hamulcowego, temperatura silnika poszłyby dosłownie pod niebiosa. Ten, który był z tyłu, musiałby po prostu, czy musiał odpuszczać. I tak to się nam kończyło. Teraz mamy całkowite przeciwieństwo tego, może inaczej. Teraz mamy sytuację, w której kierowcy mogą się tasować pomiędzy sobą. Kierowcy mogą kontynuować taką rywalizację, nawet po udanym manewrze wyprzedzania. Mamy sytuację, którą do tej pory oglądaliśmy chociażby na torach MotoGP czy niższych serii. W Formule 1 raczej tego nie było. I to jest ta nowość. Brudne powietrze już tak nie przeszkadza. Kierowcy na przestrzeni okrążeń mogą się wzajemnie uczyć siebie. Szkoda tylko, że Mercedesa jak na razie nie ma w tej rywalizacji, a o Mercedesie będzie za chwilę. Mercedes chyba dołączy, raczej na pewno dołączy do tej rywalizacji na przestrzeni sezonu, ale to jeszcze nie jest ten moment. Tego szukania siebie wzajemnie było sporo wśród liderów niedzielnego wyścigu, szczególnie w obszarze DRS. Leclerc celowo oddawał pozycję, żeby za chwilę ponownie z użyciem systemu DRS, który mocno działał na tym torze, który już za nami, zaatakować rywala, zaatakować go skutecznie, ale Leclerc mówi, raz się udało, drugi raz były już pewne komplikacje, ale Verstappen bardzo szybko zorientował się, o co w tym wszystkim chodzi. Max Verstappen przed tym ciosem, który finałowym ciosem, który zadał Leclercowi w końcówce wyścigu, zamknął system DRS zdecydowanie wcześniej niż mógł i go zamknąć, ustawił się do ataku, ale już w innym obszarze, przesunął obszar tego ataku po to, żeby nie dać Leclercowi szansy na to, żeby ponownie wykonał ten sam zabieg. I to pokazuje, jak zmieniło się nam ściganie na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Jak te regulacje wpłynęły na kierowców, gdyby tylko tego głosu w słuchawce, który pomaga, podpowiada, jak lepiej zarządzać energią, gdzie lepiej ustawić się, który zakręt lepiej pokonać. Gdyby tego głosu nie było, mielibyśmy walkę prawdziwych gigantów, prawdziwych gladiatorów. Rola kierowcy już urosła, a urosłaby jeszcze bardziej. W niedzielę, to warto zauważyć, podkreślić, ostateczny głos należał do inżynierów i do pewnego podejścia zupełnie różnego na przestrzeni obu zespołów. Red Bull postawił na proste, Ferrari postawiło na prędkość w zakrętach i na wyższy docisk, który miał chronić opony. Ostatecznie nie zrobiło to jakoś wielkiej różnicy. No i w końcowym rozrachunku ten bilans wyszedł na korzyść Verstappena i to był chyba jedyny błąd, jaki Ferrari popełniło w ten weekend, to, że nie poszli za rywalami, nie poszli za tym, co robił Red Bull, który ściągał z sesji na sesję odrobiny docisku i to właśnie w tym końcowym rozrachunku zrobiło różnicę. Mówi o tym z lekkim żalem po wyścigu Charles Leclerc, ale on podkreśla, dzisiaj praktycznie wszystko zrobiliśmy perfekcyjnie. Ten balans pomiędzy dociskiem a prędkością nie był chyba najlepiej dobrany, no ale tutaj Ferrari chyba nie mogło, biorąc pod uwagę swoje atuty i te różnice wynikające chociażby z zarządzania oponami, szukać innych rozwiązań. Postawili na swoje mocne strony, to nie wystarczyło, ale Leclerc podkreśla, było idealnie. Na torze było idealnie, w alei serwisowej było idealnie, na pitwall. On mówi o tym zwodzie, który wykonali w kierunku Sergio Pereza, bardzo skutecznym, ściągnęli Pereza do alei serwisowej zdecydowanie wcześniej niż Red Bull planował to zrobić. Meksykanin może mówić w ten weekend o dużym pechu, ale źródłem tego nieszczęścia w dużej mierze było właśnie Ferrari i ten ruch, w zasadzie komunikacja zainicjowana przez Charlesa Leclerca, która skłoniła Red Bulla do tego, żeby zmienić plan, żeby ściągnąć Pereza do alei serwisowej, i to miało bardzo złe dla meksykańskiego kierowcy konsekwencje. I właśnie dlatego Christian Horner mówi: śpiący gigant się obudził. Uśmiecham się, bo Ferrari w końcu jest tam, gdzie być powinno. Jest w czołówce, Ferrari jest gotowe, żeby walczyć. Ferrari ma ogromne argumenty w ręku i Ferrari na tym etapie sezonu wygląda na lidera, ale to się wszystko bardzo szybko może zmienić. No może Sainz, który na razie mówi, że w tym samochodzie nadal nie czuje się jak w domu, choć wynik bardzo dobry dla Ferrari. Z drugiej strony może być tylko lepiej. Perez też przeskoczył Verstappena w ten weekend, więc dwóch bardzo mocnych rywali, dwóch bardzo mocnych kierowców w obu zespołach. Czuć ekscytację wśród wszystkich, którzy komentują ten sport, którzy oglądają ten sport, i wszyscy zadają sobie pytanie, jak będzie wyglądała rywalizacja w trakcie dwóch kolejnych weekendów wyścigowych, bo to znowu są inne tory. Kto będzie bardziej uniwersalny, kto będzie bardziej skuteczny, i tutaj znowu oczy wszystkich skierowane są bardziej na Ferrari niż na Red Bulla. Czeka nas również wojna rozwojowa, o czym mówił Adrian Newey, ale on mówi, to będzie wojna na zupełnie nowych zasadach. Chodzi o te limity budżetowe, które powodują, że nie można tak na prawo i lewo wydawać tych pieniędzy. Każdy ruch musi być bardzo, ale to bardzo przemyślany. Newey mówi, kroki rozwojowe będą duże, bo to jest nowa era. Zawsze tak jest na początku nowej ery, że te kroki będą do wykonania duże, ale to również oznacza, że każda pomyłka będzie bardzo bolesna. I ten ból czuje właśnie Mercedes. Mercedes, który ewidentnie się gdzieś pomylił. Mercedes, który być może trochę się pogubił w tej swojej wielkości, jakby nie dopuszczając do siebie tego, że mogli coś przegapić. Wszyscy w zespole są zgodni, tracimy do czołowej dwójki nawet sekundę na okrążeniu w trybie wyścigowym. Kto by w to uwierzył kilka miesięcy temu, że Mercedes będzie odstawał od Ferrari i Red Bulla aż sekundę? Mówiłem wam o tych analizach, testów, i tamto tempo wyścigowe Mercedesa było złe. O ile pamiętam, 2,3 sekundy różnicy na okrążeniu w tempie wyścigowym. Mówiłem, że ta różnica będzie na pewno mniejsza, ale mimo wszystko znacząca. I to się potwierdza. Cały potencjał nowej konstrukcji, który ma tam być ukryty w tych wąskich bocznych sekcjach, jest trzymany przez jeden niekorzystny efekt. Efekt związany z kołysaniem całej konstrukcji. Inżynierowie Mercedesa stają przed kamerą i mówią, że oni nie wiedzą, jak na razie sobie po prostu z tym problemem poradzić. Mało tego, mówią, że ten efekt czy powody tego kołysania wcale nie są takie, jak przedstawiają to internetowi eksperci. W bardziej rozrywkowym formacie pewnie wykrzyczałbym teraz kilka wulgarnych, takich bardzo soczystych słów w kierunku Jamesa Allisona i spółki, ale tego nie zrobię, dlatego że ten ostatni weekend pokazał, że rzeczywiście coś w tym może być, że to nie tylko te wycięcia w podłodze, nie tylko wysokość zawieszenia, ale chociażby opony i temperatura opon wpływają na ten efekt. Kierowcy po wyjeździe z alei serwisowej na tych zimnych oponach bardziej cierpieli na ten efekt kołysania, pewnie przez to, że ta boczna ściana opony była twardsza niż w przypadku, gdyby nabrała tej odpowiedniej temperatury. Problemy z temperaturą opon to też są problemy Mercedesa, więc tych elementów składających się na całość będzie na pewno więcej. Również zawieszenie może być obszarem, w którym to wszystko gdzieś się zamyka, czy gdzieś się obraca. Wraca również ta kwestia bocznych wlotów powietrza i generowania w przypadku Mercedesa tych oporów na bardzo dużych tylnych kołach. No i w tej wojnie rozwojowej pierwszym krokiem, jaki Mercedes zamierza wykonać, jest właśnie ściągnięcie tego docisku. Zrobili to już w trakcie weekendu, który za nami. Lekko przycięli ten górny płat tylnego skrzydła, ale to nie wystarczyło, żeby uspokoić ten samochód i poprawić znacząco sytuację. To nowe tylne skrzydło ma przyjechać już na Melbourne tylne skrzydło z mniejszym dociskiem. W dalszej kolejności planowany jest update całej podłogi, która ma być odpowiedzią na ten problem kołysania, choć oni nadal nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Albo utrzymują taki stan, żeby zaskoczyć rywali, ale raczej Mercedes był dość szczery i otwarty w tych swoich komentarzach, kiedy wygrywali. No i teraz też ta szczerość z nich wychodzi, szczególnie z inżynierów, kiedy radzą sobie zdecydowanie gorzej. Później powinno pojawić się nowe zawieszenie czy modyfikacja w zawieszeniu. Tutaj nie wiemy, czy chodzi o przednią, czy o tylną oś. W dobie limitów budżetowych to muszą być takie precyzyjne cięcia, bo inaczej Hamilton i Russell poczują na karku oddech tych rywali, którzy są w środku stawki. Mercedes na razie ma taki bezpieczny bufor do tego środka stawki, mimo słabych kwalifikacji w wyścigu. Mocno nadrabiają, ale to szybko może stopnieć, bo inni też będą robili te duże kroki do przodu, na przykład McLaren i cała reszta. W13 czeka również spora dieta, czeka również redukcja wagi, która dotyka większości, czy która będzie dotyczyła większości konstrukcji, które jeżdżą na torach. To wszystko Hamilton wrzucił problemy natury mentalnej. Fani kierowcy już gdzieś w mediach społecznościowych tak z niepokojem piszą, czyżby to miał być ostatni sezon Lewisa Hamiltona, czyżby on w takim trudnym sezonie miał się wycofać. No myślę, że tego charakteru w Hamiltonie jest zdecydowanie więcej i taka pierwsza trudność, która się pojawiła, nie będzie tym, co go skłoni do odstawienia kombinezonu gdzieś tam na wieszak do szafy. No ale z drugiej strony za chwilę może się okazać, a może już się okazuje, że to George Russell będzie tym pociągowym tego całego zespołu. To George ma w sobie więcej optymizmu. To George mówi językiem zespołu, nie ucieka do swoich problemów, raczej mówi o tym, że ciągle robimy kroki do przodu, ciągle jest szansa, jest potencjał, musimy go uwolnić. Więc George powoli urasta do roli lidera. Takie wypowiedzi mogą pociągnąć zespół za nim i ta dynamika wewnątrz Mercedesa w garażach może się zmienić. To może być kolejny problem Lewisa Hamiltona, problem, który sam na siebie ściągnie. Jakby tego było mało, ostatnio pojawiły się doniesienia włoskiej prasy, ale potwierdzone przez Helmuta Marko, że Mercedes ma problem w obszarze jednostki napędowej, a bardziej problem z paliwami. Petronas miał nie poradzić sobie z tymi nowymi mieszankami. No i te mieszanki nie dają tyle mocy, ile by Mercedes oczekiwał. Nie dają tyle mocy, co na przykład mieszanki przygotowane przez rywali. I to miało się położyć cieniem nie tylko na wyniki Mercedes, choć jeszcze druga teoria, że Mercedes, biorąc pod uwagę te problemy z kołysaniem, skręcił jednostki, bo i tak podkręcenie ich nic by nie dało, to kołysanie nadal ograniczałoby tempo samochodu, a biorąc pod uwagę długi sezon, lepiej może te jednostki pooszczędzać. Gdzie jest prawda, gdzie leży prawda, przekonamy się pewnie za kilka tygodni. Na tym polu tych biokomponentów do paliwa najlepiej ma wyglądać właśnie zespół Ferrari, który dominuje na starcie sezonu. I tutaj wraca informacja z zeszłego roku, wraca jak to miauczenie kota, które właśnie słyszycie. Historia z zeszłego roku mówiąca o tym, że Ferrari podpisało na wyłączność umowę z Shellem i firmą Raizen na dostawy bioetanolu produkowanego w Brazylii. Tam gdzieś na zapleczu są ogromne plantacje trzciny cukrowej i to właśnie pozyskiwanie tego surowca, produkcja tego bioetanolu drugiej generacji ma być tym, co Ferrari daje taką dominację na polu jednostek napędowych, czy sprawiło, że Ferrari nagle wyrosło na tego lidera. Tu też myślę, że tygodnie, najbliższe tygodnie przyniosą nam więcej odpowiedzi. Te nowe paliwa, te biokomponenty są też przyczyną bólu głowy dla samej FIA. Okazuje się, że te nowe dodatki do paliwa, czy ta większa ilość tych dodatków powoduje, że pompy paliwowe, te standardowe pompy paliwowe, elementy, nad którymi czuwa FIA, mają spore problemy z trwałością. One się mają rozpuszczać, one mają pękać, ma dochodzić do uszkodzeń tych elementów, co skutkuje zatrzymaniem samochodu na torze. Stąd częste inspekcje tych elementów, stąd zgody FIA w trakcie weekendu wyścigowego, żeby tam zaglądać, sprawdzić stan tych pomp i ewentualnie je wymienić. Na to wszystko jest przyzwolenie. To wszystko może prowadzić do zatrzymania się samochodu na torze, ale o zatrzymywaniu na pewno nie ma mowy w fabrykach Ferrari oraz Red Bulla. W obu trwają gorączkowe prace nad redukcją wagi samochodów, bo to ma mocno ograniczać możliwości obu tych konstrukcji. Red Bull przez to, że jest cięższy o 10 kg, chociażby od Alfy, ma tracić na jednym okrążeniu 3 do 0,4 sekundy, to naprawdę bardzo dużo. Ferrari ma być nieco lepiej, ale też cudów nie ma. W tle, jak zwykle, są pieniądze, bo pojawiła się taka dzika informacja w sieci, że redukcja o 1 kg to koszt, to wydatek 250 tysięcy euro. To jest plan, to jest projekt, to jest wykonanie, to wszystko kosztuje. W dobie ograniczeń budżetowych taka operacja też będzie bardzo kosztowna, no ale ani Ferrari, ani Red Bull nie zamierzają się przed tym cofać, tym bardziej Mercedes. Włosi dodatkowo planują wdrożyć nową podłogę, która ma całkowicie zamknąć problem związany z kołysaniem się tej konstrukcji. Oni nadal nie mogą ułożyć tego samochodu tak nisko względem asfaltu, jak robi to chociażby Red Bull. Przez to tracą odrobinę tej wydajności. Jeżeli to poprawią, jeżeli to zamkną, jeżeli odchudzą ten samochód, to naprawdę mogą odjechać całej stawce, choć Red Bull New Way wyraźnie podniecony, podekscytowany tym, że z jednej strony traci, z drugiej strony jest myśl rozwojowa, jeszcze gdzieś obok te limity budżetowe, on też na pewno odpowie. Jest jeszcze wiele tematów, o których moglibyśmy rozmawiać, ale zostawię sobie to na inne wydanie. Myślę, że nie za tydzień, myślę, że trochę wcześniej uda nam się spotkać, choć remont jeszcze trwa. Tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną w akompaniamencie mojego kota gdzieś w tle. Trzymajcie się i do zobaczenia.